Jest taka sprawa. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
A moim gościem jest Krystyna Łybacka, poseł do Parlamentu Europejskiego, SLD. Dzień dobry w nowym
roku. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
18 dni trwa przerwa świąteczna dla uczniów właśnie w tym i w tym nowym już roku, w tym starym i w tym nowym roku. To dobrze, że ona jest tak długa. Pani była kiedyś ministrem edukacji.
A zanim odpowiem na to pytanie, to pozwoli pan redaktor, że skorzystam z tego miłego zaproszenia i wszystkim Wielkopolanom złożę serdeczne życzenia, by to był rok tylko pomyślnie spędzonych dni.
Dobrych informacji. 18 dni przerwa świąteczna to na pewno była dobra informacja dla uczniów?
Dla uczniów niewątpliwie tak. To znaczy, proszę sobie przypomnieć własne lata i pamiętamy je, że ferie to zawsze był taki czas przerwy w trakcie roku szkolnego, który witaliśmy z radością oczywiście. Natomiast proszę nie mylić dwóch kwestii. Ferie dla uczniów to nie jest jednoznaczne z wakacjami dla nauczycieli. Dlatego, że czas pracy nauczycieli jest określony i kodeksowo, i ustawowo. Ale... I te długie, czy wakacje, czy ferie...
To... Ferie to dopiero będą, bo to na razie przerwa świąteczna.
Ferie świąteczne, a wakacje.
Tak, tak, tak.
I czy przerwa świąteczna, tak. To nie jest czas równoznaczny z urlopem. A rozumiem, że pan redaktor nawiązuje do słynnego konfliktu.
Ale to nie tylko. Zastanawiam się, czy to się nie odbije później na wynikach. 18 dni przerwy w szkole. No, czegoś się nie zrobi. Później będzie problem z zrobieniem całego programu.
Znaczy, jeżeli założymy, że ten czas uczniowie spędzą rzeczywiście wypoczywając i nabiorą sił, to można tak realizować program, że tego szczególnego ubytku nie będzie. Aczkolwiek minister, organizując rok szkolny, kiedy wie, jak wygląda kalendarz, ma prawo na przykład o kilka dni ten rok szkolny wydłużyć. Ja przypominam, że coś takiego...
Pani by wydłużyła ten rok?
Ja wydłużyłam od tydzień.
Ale teraz też by pani wydłużyła jeszcze w związku z taką
przerwą? Nie, ja bym teraz
świąteczną?
Przede wszystkim zobaczyła, jak wygląda kalendarz i świąt i tych wszystkich innych dni świątecznych, po których niekiedy robi się także przerwy, bo to jest na czwartek i wtedy w piątek rzadko się chodzi do szkoły. I zawsze można wprowadzić korekty. Nie wiem, czy ja bym to zrobiła, ale to na pewno wymaga namysłu i tak jak mówię, kiedyś wydłużyłam o tydzień.
A w poprzednim roku ta przerwa świąteczna musiała się zaczynać już 19 grudnia w poprzednim roku, bo mamy 2015. Czy nie mogły jeszcze dzieciaki chodzić 22, 3?
Proszę pamiętać także, że rodzice bardzo często, a patrząc na kalendarz, planują sobie urlopy. Więc...
Czyli pani też by
ja
taką decyzję
uważam,
podjęła.
Że tak naprawdę należy wziąć pod uwagę także plany rodziców i to, że jeśli mogą wyjechać z dziećmi, to nawet edukacyjnie ten czas nie musi być stracony.
Przypomniała pani o liście minister edukacji narodowej. Przed świętami przypomniała ona dyrektorom, że szkoła ma obowiązek zająć się uczniami podczas tej przerwy świątecznej. Pani minister zrobiła błąd, pisząc taki list?
Znaczy, należało ten list zaadresować do kuratorów tak naprawdę. Ponieważ jeżeli...
Czyli samo wysłanie listu było dobre, tylko adresat zły.
Ja uważam, że intencja pani minister była dobra. No bo chciała przypomnieć, że rodzice niekoniecznie muszą martwić się, co zrobić z dziećmi, jeżeli nie planują wspólnego urlopu. Tylko adresat był niezbyt fortunnie dobrany, bo wysłanie go do rodziców z pominięciem osób, które tak naprawdę powinny we współpracy z samorządami zorganizować tę opiekę nad dziećmi, stawiało a priori nauczycieli w sytuacji wobec rodziców, że gdyby rodzicom tego nie przypomnieć, nauczyciele by tego nie zrobili.
Ale w poprzednich latach wielu rodziców nie wiedziało, że jest taka możliwość, więc może ten list był jednak potrzebny.
A czy moim zdaniem to jest problem organizacji pracy szkoły już należący do organów prowadzących? Bo jeżeli to jest maleńka szkółka w niedużej miejscowości, gdzie dyrektor wie, że rodzice nie wyjeżdżają na urlopy i że nikt nie przyjdzie, to wystarczy jeden dyżurujący nauczyciel, prawda? Więc również bierzmy pod uwagę sytuację, która ma miejsce w konkretnej miejscowości. Jedno jest pewne. Każde dziecko, które chce przyjść w tym czasie na zajęcia, powinno mieć takie zajęcia zorganizowane.
I zmieniamy temat. Teraz już ta właściwa polityka. Będzie pani kandydatem SLD w tegorocznych już wyborach prezydenckich?
Nie będę. Zdecydowanie nie będę. Dokładnie pamiętam datę, 22 grudzień, kiedy odbyłam taką już bardzo poważną rozmowę z Leszkiem Millerem i zdecydowanie powiedziałam, że nie będę, ponieważ jak pan redaktor i państwo pewnie pamiętacie, a ja z bardzo ogromnymi oporami zgodziłam się kandydować do
Parlamentu Europejskiego.
I też
pani wtedy mówiła, że pani nie będzie kandydować, a jednak się sytuacja zmieniła i pani kandydowała.
Nawet po wyborze śmiałam się, że mandat jest dyskusyjny, bo z gwałtu pochodzi. Ale gdyby nie sytuacja z nagłą zapaścią zdrowotną premiera Oleksego, to oczywiście nie kandydowałabym. Potem podjęłam taką decyzję z uwagi na lojalność wobec ugrupowania, które znalazło się w pewnym dyskomforcie ze względu na rezygnację
no i teraz
z tej kandydatury.
Jest w lekkim dyskomforcie.
No ale ja nie mogę być Glińskim SLD, przepraszam. Więc...
Czyli to jest kandydat skazany z góry na porażkę
nie, nie,
SLD?
Nie, nie, ja uważam, że ten mandat, który zdobyłam, traktuję z całą powagą. Zamierzam go wykonywać najlepiej, jak potrafię i nie będę po pół roku ubiegała się o inny. Natomiast od początku jestem przekonana, że kandydat na urząd prezydencki z ramienia SLD powinien być kandydatem spoza SLD.
Czyli Ryszard Kalisz.
A Ryszard Kalisz może wykazać się, jeżeli zechce, że jest w stanie wokół siebie zgromadzić różnego rodzaju ugrupowania, bo kandydat na prezydenta powinien poza ubieganiem się o urząd prezydenta również spowodować szerokie zjednoczenie lewicy.
A Ryszard Kalisz gwarantuje takie zjednoczenie, no SLD chyba jest opór w tej w państwa partii.
To nie tyle był opór, to jest pewne przekłamanie, bo ja byłam na tej radzie, posiedzeniu tej Rady Krajowej. Ryszard Kalisz nie był kontestowany jako kandydat, tylko był kontestowany jako osoba wymieniana w uchwale. Bo jeżeli się mówi, że właśnie otwieramy dla osób, które chcą lewicę zjednoczyć szerokie zaproszenie do tych wyborów prezydenckich i miałoby się tam wskazać, że to ma być Ryszard Kalisz, no to to się kłóci.
To poza logicznie. Ryszardem Kaliszem kto jeszcze wchodzi w grę i kiedy poznamy tego kandydata przede wszystkim?
No poznamy go na przełomie stycznia i lutego, kiedy odbędzie się konwencja SLD, która musi formalnie tego kandydata zatwierdzić. Ale jeżeli mamy lewicę odbudowywać w Polsce z takim nowym zupełnie impulsem i nowym programem, a to powinna to być lewica dużo bardziej zjednoczona.
A nazwiska oprócz Ryszarda Kalisza?
Nie no, proszę nie oczekiwać ode mnie nazwisk, bo się 10 innych osób obrazi jak 15.
A to powinna być kobieta?
Nie wykluczam, to może być kobieta. To znaczy kobieta moim zdaniem miałaby pewien handicap, gdyby była. Ja nawet mam na myśli pewną bardzo konkretną kobietę, którą bardzo wysoko
cenię. Pani Barbara
Nowacka? Pani Barbara Nowacka jak na razie jest wiceprzewodniczącą ruchu
twojego,
tak, który ma już swego kandydata. Więc gdyby pan Janusz Paliko zrezygnował i doszedłby do wniosku, że wystawiamy wspólnego, to wtedy mogłaby to być pani Barbara Nowacka. Na razie z przyczyn formalnych to jest niemożliwe.
Oprócz wyborów prezydenckich mamy także wybory parlamentarne. Czym SLD chce przekonać wyborców, aby najpierw właśnie poparli kandydata w wyborach prezydenckich, a później w wyborach parlamentarnych, czy to na posłów, czy to na senatorów? Jakie tematy zamierza sobie
ja partia? Generalnie uważam, że należy bardzo jasno, i to nie na przykład poprzez 100 konkretów, ale 10 punktów, pokazać taki bardzo prorozwojowy plan lewicy. Jestem przekonana, że mniej więcej 1/3 Polaków to są ludzie o poglądach zbliżonych do poglądów nowoczesnej europejskiej lewicy. I ci Polacy naprawdę oczekują ugrupowania, które będzie reprezentowało pogląd przede wszystkim stawiania na realną gospodarkę, na innowacje, będzie przedkładało pakt cywilizacyjny nad pakty militarne.
Dzisiejsze SLD
będzie dbało o
takiego czegoś nie gwarantuje.
Równość i dostęp do całego szeregu publicznych usług. SLD musi dużo bardziej wybiegać przyszłość swoim programem.
Krystyna Urbacka, poseł do Parlamentu Europejskiego, SLD, która powiedziała, że na pewno nie będzie kandydatem w wyborach prezydenckich.
To jest pewne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Jest taka sprawa. Rozmawiamy codziennie o 8:20.